Na początku nazywaliśmy się Towarzystwem Jezusowym, czyli Towarzyszami Jezusa, a święty Ignacy nie chciał, żeby od jego imienia zakon się nazywał, uważał, że to Pan Jezus ten zakon założył. W związku z tym przylgnęła ta skrócona nazwa Jezuici. Jak zakon powstawał, to widział to wyraźnie nasz ówczesny generał święty Ignacy Loyola. Papieże, biskupi widzieli, że jest bardzo poważny problem, jeśli chodzi o edukację. Również w Bydgoszczy, jak przyszliśmy, no to było nasze główne dzieło, tak zwane kolegium jezuickie, czyli po prostu szkoła, która zresztą mieściła się w obecnym budynku urzędu miasta.
400 lat jezuitów w Bydgoszczy.
W świadomości mieszkańców Bydgoszczy nasz kościół stał się taką właśnie jakby ostoją, takim miejscem wsparcia w tym bardzo trudnym, bolesnym okresie stanu wojennego.
Ewa Dąbrowska, zapraszam. Historię jezuitów w Bydgoszczy należy podzielić na dwa okresy. Pierwszy rozpoczął się 400 lat temu, w 1617 roku i trwał do kasaty zakonu, w 1773. Wtedy jezuici wybudowali kolegium i kościół na bydgoskim rynku. Drugi okres działalności jezuitów rozpoczął się w 1946 roku po II wojnie światowej. Wtedy jezuici, którzy opuścili Wilno, przywieźli tutaj obraz Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej i umieścili go w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, który stał się kościołem parafialnym i do dziś funkcjonuje przy Placu Kościeleckich w Bydgoszczy.
Nazywam się Robert Danieluk, jestem jezuitą. Od kilkunastu lat pracuję w archiwum zakonu, do którego należę przy jego kurii generalnej w Rzymie. W tych dawnych realiach Rzeczpospolitej przedrozbiorowej jezuici się specjalizowali w działaniach duszpasterskich, takich nazwijmy to niezwiązanych ze strukturą terytorialną parafii, to znaczy co robili, no głosili kazania w różnych parafiach, w różnych kościołach. Byli, oczywiście mieli kościoły, to jak najbardziej było związane z konkretnym miejscem i stałym zajęciem, ale były to kościoły, które nie będąc parafią były ważnym centrum duszpasterstwa, czy to sakramentu pokuty, relacje wręcz podają takie statystyki, ile to tysięcy spowiedzi w danym roku jezuici wysłuchali w Bydgoszczy. Więc oni nie mieli parafii, ale mieli bardzo dobrze i centralnie położony kościół, kiedy go już sobie zbudowali, a wcześniej pracowali w kościele farnym. Głównie byli i są znani w historii, a wtedy w życiu, no, z prowadzenia szkół. Tutaj były wykłady z teologii moralnej, czyli to był taki skrócony kurs teologii i uczestniczyli w tym też klerycy diecezjalni.
A gdzie chowani byli jezuici 300-400 lat temu?
Powszechnie stosowaną praktyką było chowanie zmarłych w podziemiach kościoła. To akurat też jest specjalny taki rodzaj dokumentacji, który się u jezuitów, nie tylko u jezuitów, nazywa nekrologiem. To nie chodzi tylko o informację o zmarłym, którą możemy przeczytać dzisiaj w gazecie, ale w przypadku jezuickich archiwaliów nekrolog oznacza też krótki życiorys. Tutaj takich nekrologów, to akurat dosyć dokładnie przejrzałem, jest prawie 50. Tylu jezuitów zmarło w Bydgoszczy w latach 1647, wtedy zmarł pierwszy. To był brat zakonny, krótki nekrolog, niecałe pół strony. Jest też ciekawa informacja. Po pierwsze wiemy, że to jest pierwszy zmarły jezuita w Bydgoszczy, czyli 30 lat po przybyciu. Dlaczego? Nie umierali? Nie, umierali, tylko po prostu byli zmieniani często z placówki na placówkę i tak się zdarzyło, więc o tym kronikarz pisze, że on pierwszy z nas tutaj w Bydgoszczy zostawił to życie doczesne i jak ufamy, już teraz dostępuje chwały tego życia wiecznego, dlatego, że taki świątobliwy żywot prowadził i tak dalej. I potem jest informacja, że pochowano go między kapłanami w kościele farnym. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że jesteśmy w latach 40. Kościół jest w budowie, więc oczywiście jeszcze nie jest gotowy, jeszcze nie mogą chować swoich zmarłych i ten brat umiera, więc ma zaszczytne miejsce między kapłanami w innym kościele. Parę lat później kościół skończono i wtedy, oczywiście tak jak to zwykle bywało, w podziemiach kościelnych, zresztą wszystkich innych, chowano zakonników, dobrodziejów zakonu też, czy innych. Takie były wtedy zwyczaje i tak musiało być i w Bydgoszczy.
Ojciec Mieczysław Łusiak w latach 2001-2007 superior domu zakonnego jezuitów w Bydgoszczy, w tej chwili dyrektor domu rekolekcyjnego w Suchej, niedaleko Bydgoszczy, kapelan regionu bydgoskiego NSZZ Solidarność i jednocześnie nadal duszpasterz małżeństw niesakramentalnych w Bydgoszczy przy kościele jezuitów. Powstaliśmy w 1540 roku i byliśmy na ówczesne czasy wyjątkowym, można powiedzieć, nowatorskim zakonem, ponieważ styl naszego życia od początku odbiegał od tego, co normalnie kojarzyło się i pewnie dziś jeszcze często się kojarzy z życiem zakonnym. To znaczy od początku my nie mamy klasztorów, nie mamy habitów, wspólnych modlitw, tak zwanych chórowych. Nie gromadzimy się regularnie na wspólnych modlitwach. Natomiast całe nasze życie jest skoncentrowane na duszpasterstwie. Święty Ignacy miał taką ideę, żeby jezuici, nazwał ten zakon właśnie Towarzystwem Jezusowym. Nazwa jezuici powstała po śmierci świętego Ignacego. W każdym razie zakon już istniał dobre kilkadziesiąt lat. Natomiast na początku to nazywaliśmy się właśnie Towarzystwem Jezusowym, czyli Towarzyszami Jezusa, ponieważ zwykle szuka się jakiejś skróconej nazwy dla zakonników, tak jak Franciszkanie, Dominikanie. No a święty Ignacy nie chciał, żeby od jego imienia zakon się nazywał, bo on nie uważał się za założyciela zakonu, uważał, że to Pan Jezus ten zakon założył. W związku z tym właśnie przylgnęła ta skrócona nazwa jezuici. Święty Ignacy chciał, żebyśmy żyli jak najbardziej naśladując Pana Jezusa, nie tylko jakby w Jego cnotach, w Jego dobroci, ale również w stylu życia. I on wychodził z założenia, Pan Jezus też nie żył w klasztorze, Pan Jezus też nie miał habitu, chodził, przemieszczał się, to był to tu, to tam. Oczywiście w praktyce szybko się okazało, że jeżeli chcemy skutecznie posługiwać, no to jakieś tam domy musimy mieć i mamy, ale to nie są klasztory. Nawet w takiej terminologii powszechnej raczej też się nie używa takiego określenia klasztor jezuitów. No nie słyszałem jeszcze nigdy, żeby ktoś mówił, że przy Placu Kościeleckich jest klasztor jezuitów i słusznie właśnie, bo to nie jest klasztor. To jest po prostu dom, w którym mieszkamy. Nigdy nie robimy jakiegoś założenia, że będziemy w tym miejscu kilkadziesiąt, czy tym bardziej kilkaset lat.
Duszpasterstwo i edukacja to te dwa główne filary, które zawsze były obecne, są obecne do dzisiaj w zakonie jezuitów.
Tak, to znaczy jeśli chodzi o edukację, to dzisiaj już mniej, ponieważ ten rodzaj działalności nie jest jakoś tak wpisany w charyzmat naszego zakonu. Charyzmatem naszego zakonu jest wykonywać te posługi duszpasterskie, które są najpilniejsze, których nikt inny po prostu nie chce się podjąć. I rzeczywiście jak zakon powstawał, to widział to wyraźnie nasz ówczesny generał święty Ignacy Loyola. Papieże, biskupi widzieli, że jest bardzo poważny problem, jeśli chodzi o edukację, że trzeba po prostu uruchomić jakąś solidną edukację, szkolnictwo. No i jezuitom zostało to po prostu jakby zlecone. I tak było przez pierwsze nawet kilkaset lat. Również w Bydgoszczy, jak przyszliśmy, no to przede wszystkim po to, i to było nasze główne dzieło, które tutaj prowadziliśmy, no to było właśnie tak zwane kolegium jezuickie, czyli po prostu szkoła prowadzona przez jezuitów, która zresztą mieściła się w obecnym budynku Urzędu Miasta.
Lat temu kilkanaście wyszedł w krakowskim wydawnictwie WAM pięciotomowy inwentarz, czyli spis dokumentów polskich z naszego archiwum. Nie tylko tych o Bydgoszczy, ale tak ogólnie wszystkich poloników tak zwanych, bo taki też tytuł nosi polonika w Rzymskim Archiwum Towarzystwa Jezusowego. To są dokumenty od początku pobytu jezuitów w Bydgoszczy, czyli jesteśmy na początku XVII wieku, a nawet i trochę wcześniej, zanim jeszcze tutaj dotarli na stałe, zanim się tu osiedlili, docierali tutaj w akcjach duszpasterskich o charakterze bardziej takim doraźnym, więc oczywiście mamy o tym wspomnienia w zakonnych kronikach, później w tak zwanych relacjach rocznych. To były takie raporty, które musieli jezuici spisywać i generał jedną kopię ich otrzymywał. Mamy później tak zwane katalogi, czyli spisy zakonników z każdego domu, począwszy od 1617 roku, kiedy jezuici się tutaj osiedlili, aż do końca właściwie istnienia zakonu przed tak zwaną kasatą. Kasata odbyła się w roku 1773. Jezuici wprawdzie zostali w Bydgoszczy 7 lat dłużej, bo wtedy król pruski tak zadecydował, żeby tę egzystencję przedłużyć. Natomiast spisy zakonne nasze kończą się na momencie czy pierwszego rozbioru Polski, czy kasaty o rok później. I na podstawie tychże katalogów możemy odtworzyć stan osobowy, to znaczy wiemy dokładnie nie tylko ilu ich było, ale mamy też imię, nazwisko, krótki opis zakresu pracy, jakie każdy zakonnik podejmował. Czasami to jest pół strony, czasami półtora strony na rok. A jak był leniwy kronikarz, to napisał raz i drugi, że w tym roku to właściwie nic ciekawego się nie działo. Tutaj też zdradzę taką małą tajemnicę. Jest spora ilość reprodukcji tych dokumentów, która jest dostępna w Bibliotece Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie.
Ten najciekawszy, jeden z ciekawszych dokumentów dotyczący Bydgoszczy, bydgoskiej działalności jezuitów, to który?
Jednym z głównych, najważniejszych dobroczyńców i fundatorów był kanclerz Jerzy Ossoliński. Mamy kilka jego rękopisów, kilka jego listów, podpisów. Chodzi o to, że książę Ossoliński zobowiązuje się do finansowania budowy bydgoskiego kolegium i kontynuacji budowy kościoła, która już wtedy była rozpoczęta. Bydgoszcz nie była miejscem, z którym historia obeszła się może tak bardzo srogo jak z niektórymi innymi, ale nie była też wcale miastem, które oszczędziła. Mam tu na myśli okupację szwedzką natury rabunkowej w dużej mierze, o czym jest mowa w tych relacjach. To był rabunek bibliotek, przemarszy i stacjonowania wojsk, zresztą nie tylko szwedzkich, bo były to również wojska saskie, były to również wojska rosyjskie w XVIII wieku. Były to zresztą nasze rodzime wojska polskie, polsko-litewskie, które też tu w okolicy stacjonowały i kolegium musiało płacić różnego rodzaju kontrybucje, więc to wszystko było jakoś tam odnotowane. W tle przebrzmiewa powstanie kozackie na Ukrainie i wielka wojna, która się odbywa. O tym są takie krótkie wzmianki, które właśnie między wierszami prawie można wyczytać, co się działo, jak to dotykało życia tych zakonników. Może też to, że byli bardzo zaangażowani w pracę natury, dzisiaj byśmy powiedzieli charytatywnej. Mam tu na myśli głównie opiekę nad chorymi w czasie epidemii. Zdarzały się często różnego rodzaju zarazy, które nawiedzały to miasto. Często wspominają o tym kronikarze. W skali całej prowincji polskiej Bydgoszcz nie należała do wielkich ośrodków. Była ośrodkiem średnim, czy powiedzmy z tych takich średnio mniejszych, o tak. Co mam na myśli? Ilość zakonników, ilość uczniów w szkole, bo chyba z tego, co historycy, którzy przebadali te źródła, lepiej ode mnie mówią, w najlepszych okresie to mogło być 200-250 może osób. Mówię o uczniach, nie o jezuitach.
Jezuitów zawsze kilkunastu?
Zaczęło się, pierwsza wzmianka w katalogach jest, że przyjechało ich dwóch, a później zaczęło być ich kilkunastu, a później w XVIII wieku jeszcze ta liczba troszkę wzrosła, dlatego że przez, to było prawie 20 lat, już teraz nie pamiętam dokładnie daty, kiedy tutaj istniał kurs tak zwanej trzeciej probacji. To jest ostatni etap w formacji jezuickiej. Oznaczało to, że przez rok albo niewiele krócej przebywali w bydgoskim domu również młodzi zakonnicy, którzy mieli ten swój okres formacji. On miał ich przygotować do złożenia ostatnich ślubów zakonnych. To nie była duża grupa, tam ich było w 10. Natomiast zacząłem o tym, że nie była Bydgoszcz dużym ośrodkiem, dlatego że no nie zapominajmy, że w ówczesnych realiach w Rzeczpospolitej najliczniejszym kolegium jezuickim było kolegium poznańskie i tam w najlepszych latach no to było sporo ponad 1000 uczniów. Więc jeśli Bydgoszcz miała w cudzysłowie tylko 200, prawda, no to mimo wszystko prezentuje się skromniej na tej mapie, ale skromniej to nie znaczy, że była niewidoczna. Na pewno nie ma tutaj takich nazwisk pokroju, powiedzmy Piotr Skarga czy Jakub Wujek. To nie byli może tego pokroju ludzie, natomiast byli to ludzie, którzy są znani, chociażby Bartłomiej Wąsowski, który był kilka razy w Bydgoszczy, też jako przełożony był, jako nauczyciel. No dla zainteresowanych może historią misji słyszeliśmy o ojcu Mikołaju Smoguleckim, który był misjonarzem w Chinach, tam był znany i ceniony z pracy misjonarskiej, też naukowej. On był tutaj z regionu Nakła, ofiarował bibliotekę Bydgoszczy. Wprawdzie nie był członkiem wspólnoty tutejszej, ale jego nazwisko się pojawia w związku z działaniami jezuickimi w Bydgoszczy.
Ten czas przed kasatą, to było, nasze zaangażowanie było raczej skoncentrowane głównie wokół właśnie szkoły. Dzisiaj szkół niewiele prowadzimy, ponieważ w czasie komunizmu odebrano nam wszelkie szkoły i uniemożliwiano nam skutecznie uruchomienie szkoły, chociaż się o to staraliśmy. W tej chwili mamy 3 szkoły w Polsce. Te szkoły mają jakby taki emblemat jezuicki, natomiast tam często pracuje na przykład 2-3 jezuitów. Generalnie są to już szkoły prowadzone przez świeckich.
Jezuici zawsze uchodzili, od zawsze, za obrońców papiestwa. No i te wasze śluby, bardzo wyjątkowe.
Tak, w wielu zakonach jest tak zwany czwarty ślub. zdaje się, że taki ślub mają benedyktyni, któryś z odłamów benedyktyńskich, no to jest też ślub stałości miejsca, oprócz ślubu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Natomiast my, jezuici, mamy rzeczywiście do tych trzech podstawowych ślubów dołożony ślub, tak zwany, no w skrócie to mówimy, posłuszeństwo papieżowi, natomiast dokładnie to chodzi o taką szczególną dyspozycyjność względem Ojca Świętego. Ja, wstępując do jezuitów, godzę się na to, żeby papież osobiście, z pominięciem jakichkolwiek przełożonych moich zakonnych, biskupa miejscowego i tak dalej, żeby w każdej chwili, dosłownie w każdej chwili mojego życia, mógł mnie posłać dosłownie w każdy zakątek świata.
To robi wrażenie. Proszę ojca, ale wy musicie się bardzo długo uczyć, zanim otrzymacie święcenia.
Tak, formacja u nas jest wyjątkowo długa. Chyba w żadnym zakonie nie ma tak długiej formacji. Oprócz 2 lat nowicjatu, 3 lat studiów filozoficznych i 5 lat studiów teologicznych, mamy jeszcze tę podstawową formację wydłużoną o 2 lata takiej praktyki duszpasterskiej. Także w sumie trwa 12 lat od wstąpienia do momentu, w którym zaczynamy po prostu posługiwać jako księża, bo wtedy dopiero właśnie, kiedy kończymy studia, dopiero otrzymujemy święcenia kapłańskie. Natomiast to jeszcze też nie jest koniec formacji. Po święceniach podejmujemy już jakąś pracę duszpasterską czy naukową, niektórzy to tam w zależności, kto do czego jest przeznaczony. Po paru latach jeszcze, kiedy przełożeni się nam przyglądają w pracy, jakby w akcji, w działaniu, kierują nas na tak zwaną 3. probację. To jest taki niecały rok powtórzenia nowicjatu jakby. I żyjąc właśnie tak jak w nowicjacie, czyli tak trochę odłączeni od świata, dopiero po tym okresie jesteśmy dopuszczani do tak zwanych ostatnich ślubów, czyli do aktu, który definitywnie włącza nas do zakonu. Czyli jezuitami stajemy się około 18 lat od wstąpienia.
Budowę własnego kościoła i kolegium w Bydgoszczy jezuici rozpoczęli w 1637 roku. Kościół został poświęcony 27 maja 1649. Budynek kolegium powstawał jeszcze przez 4 lata. Znajdowały się w nim mieszkania jezuitów, szkoła, aula przystosowana do spektakli teatralnych i bursa muzyczna. Kościół i kolegium stanowiły kompleks budynków, który usytuowany był na rynku bydgoskim. Przetrwał w tym miejscu do 1940 roku, gdy Niemcy wyburzyli kościół. Jezuickie kolegium służy dziś urzędowi miasta.
Ta działalność jezuitów właśnie w sercu Bydgoszczy, ona była różna, to były różne placówki, chociażby teatr.
Tak, tylko że to były, powiedzmy, elementy tego samego kompleksu architektonicznego, części składowe tego samego pomysłu, który ja bym nazwał tak duszpastersko-edukacyjnego, bo to o to chodziło. W tej parceli, no nie wiem jak to nazwać, w tym kwadracie, który jest koło rynku głównego, w ciągu 120 lat prawie dokupywane sukcesywnie działki, bądź darowane, bądź kupowane, które by pozwoliły na stworzenie całego kompleksu, gdzie był jeden budynek szkoły, gdzie był oczywiście kościół, potem drugi budynek szkoły, potem jeszcze w ogóle wymyślili, żeby trzeci budynek budować, a teatr był też obok. I to wszystko tworzyło pewien taki kampus. To było pomyślane tak jak w wielu innych miejscach. Działanie na lokalną ludność, duszpasterskie, było połączone z oddziaływaniem pedagogicznym, kulturalnym i kolegia, czyli te większe centra, miały być takim ośrodkiem promieniującym na okolice też. Dlatego jezuici bydgoscy udawali się na tak zwane misje ludowe. W przypadku Bydgoszczy wiemy o całej serii takich misji właśnie na teren Kaszub. I wiemy na przykład o pojednaniu zwaśnionych mieszczan bydgoskich. No nie wiem, o co tam ci mieszczanie się kłócili, bo to z kroniki nie wynika, ale takich wpisów kilka widziałem. Kościół stał w taki sposób, że jego fasada wychodziła na rynek. Ten kościół był pod wezwaniem Świętego Krzyża, dlatego że w 1640-41 biskup Działyński ofiarował jezuitom krucyfiks, który został umieszczony w tym kościele i był przedmiotem wielkiego kultu. Wiele osób modliło się tam i świadczyło o doznanych łaskach duchowych. Dlatego ten krucyfiks był otaczany wielką czcią wiernych i o tym bardzo często też te nasze relacje zakonne piszą. Dlatego nazwa pierwotna kościoła odnosiła się właśnie do przechowywanego tam krzyża. Natomiast później, już po tym pierwszym okresie jezuickim, bo tam były różne zmiany, oczywiście jezuitów zabrakło, później wiadomo, były rozbiory, później były wojny. Wtedy nastąpiła dopiero zmiana. Nadano imię świętego Ignacego Loyoli, założyciela zakonu. I taka sytuacja istniała od XIX wieku. Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnych dat. Koniec historii kościoła to jest rok 40. To była po prostu decyzja urbanistyczna władz już okupacyjnych niemieckich, które zdecydowały, żeby rozbudowywać ratusz. Potem tam nic z tego nie wyszło. W każdym razie zdążyli rozebrać i zniszczyć kościół i dlatego go nie ma dzisiaj, tylko jest puste miejsce.
A proszę ojca, czy w archiwach Towarzystwa Jezusowego Jezuitów w Rzymie znajdują się jakieś wzmianki dotyczące tego kościoła, o którym ojciec opowiedział, ale też historii, która Bydgoszczan bardzo pochłania, krwawej dłoni, która została odciśnięta podczas egzekucji na Starym Rynku. Czy ojcu coś na ten temat wiadomo?
Na ten temat nic mi nie wiadomo. Nie pamiętam takich relacji. Jeżeli to była rzecz, która nie była związana bezpośrednio z jezuitami, być może tego nie odnotowali. Nie chcę twierdzić, że tego nie mamy, natomiast ja się z tym osobiście nie spotkałem. Musiałbym wrócić do tych źródeł. Jeśli znana jest data wydarzenia, to na pewno można by sprawdzić w tych relacjach z tych lat albo tuż niewiele odległych, czy coś na ten temat jest.
Wyburzenie kościoła przeprowadzono między styczniem a marcem 1940 roku. Relacje wielu świadków tamtych wydarzeń wskazują, że po egzekucjach na bydgoskim rynku 9 września 1939 roku na ścianie przy jezuickim kościele pozostała odciśnięta krwawa ręka jednego z zamordowanych kapłanów. Niemcy, mimo wielu starań, nie potrafili jej zetrzeć. I to prawdopodobnie zmusiło niemieckie władze do wydania rozkazu wyburzenia świątyni. Jerzy Sulima-Kamiński w powieści Most Królowej Jadwigi tak napisał. Wszędzie tylko Niemcy i Niemcy. Co z nami w tej Bydgoszczy, gdzie była krwawa niedziela i gdzie rozstrzelali prezydenta miasta, gdzie na murze jezuickiego kościoła ręka cudowna księdza czy harcerza rozstrzelanego. Co wykują tynk, cegłę, to ręka znowu krwawo odciska się jak twarz Chrystusa na chuście świętej Weroniki. I szału dostali Niemcy. Nie można wykuć ręki, to trzeba zburzyć cały kościół. I burzą go. Nie ma już bębnów, wieżyc. Już otwarło się sklepienie prezbiterium i do świątyni wpada śnieg z deszczem. A po posadzce wałęsają się bezdomne psy. Cały kościół zostanie zniesiony do fundamentów, a na miejscu, gdzie stał, posieją trawę.
Jezuici przybyli do Bydgoszczy 400 lat temu po raz pierwszy. Potem niestety pod koniec XVIII wieku, kiedy zakon był kasowany, bo to był pewien proces, to się odbywało stopniowo, no i tak musieliśmy opuścić Bydgoszcz, ale wróciliśmy formalnie, można powiedzieć, że dom zakonny, wspólnota zakonna, jeśli dobrze pamiętam, to powstała gdzieś z początkiem 1947 roku, ale w 1946 roku zapadła decyzja, że ten kościół, który teraz mamy na Placu Kościeleckich, który wcześniej był farą ewangelicką, będziemy my obsługiwać, będzie naszym kościołem. Natomiast właśnie dokładnie 50 lat temu, bo w 1967 roku powstała parafia. To znaczy, tak mówiąc dokładniej, to jeszcze to nie była parafia, tylko niezależny ośrodek duszpasterski, ponieważ proces formalnego rejestrowania parafii w ówczesnych realiach władzy komunistycznej trochę trwał. Także formalnie, jeśli dobrze pamiętam, to parafia została przez władze cywilne uznana świętego Andrzeja Boboli dopiero w 1971 roku, ale my przyjmujemy, że początek parafii to jest właśnie ten moment, kiedy ksiądz biskup powiedział, robimy parafię. Funkcjonowaliśmy jak parafia, od tego momentu są księgi parafialne prowadzone właśnie od 1967 roku.
Mówi ojciec Krzysztof Dorosz z Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Warszawie.
Przychodzi rok 1966, rok milenijny obchodów tysiąclecia chrztu Polski. W połowie tego roku prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, który był arcybiskupem Warszawy i Gniezna, kieruje do prowincjała ojca Stefana Dzierżka list intencyjny, w którym wyraża życzenie, aby przy kościele świętego Andrzeja Boboli w Bydgoszczy powstała parafia. Ojciec Dzierżek nie był zaskoczony tym listem, Bo w odpowiedzi, szybkiej odpowiedzi po paru dniach pisze, że te sprawy już są były już przedmiotem dyskusji przynajmniej od roku. Czyli jezuici już wiedzieli, że taki pomysł ksiądz prymas ma. I tak 30 lipca 1967 roku w Gnieźnie prymas Polski wydaje dekret w sprawie utworzenia samodzielnego ośrodka duszpasterskiego przy kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli Bydgoszczy i wytyczenia jego granic. Dekret wchodził w życie z dniem 1 sierpnia 1967 roku. Nie ma tutaj mowy o parafii, bo jeszcze nie ma akceptacji ze strony państwa. Tej akceptacji nie było, proszę państwa, przez 4 lata. I przez ten okres była parafia i jej nie było. To znaczy była z punktu widzenia prawa kościelnego, ale nie było z punktu widzenia, że tak powiem, formalnego. Parafia, czyli ten samodzielny ośrodek duszpasterski, wchodził w skład parafii farnej, natomiast proboszcz nazywał się rektorem kościoła i formalnie był wikariuszem parafii farnej. Pierwszym tak zwanym proboszczem został ojciec Marian Jek. Skład jezuitów zostaje wzmocniony i są to tacy ojcowie jak Wacław Jaziewicz, Jan Kurdziel, Czesław Habielski, Jan Czornak, Tadeusz Pawlicki, Jakub Widmański. Wspierani przez brata Karola Zwiorka i scholastyka, czyli kleryka Ryszarda Miderę.
Ojciec Jarosław Kufel z parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Gdańsku Wrzeszczu.
Niewątpliwe zasługi w zaangażowaniu się w ruch oazowy w Bydgoszczy miał oczywiście ojciec Czesław Habielski, który żył w latach 1930-2011. Wielokrotne spotkania dwóch wielkich kapłanów, zarówno księdza Franciszka Blachnickiego, który zmarł, przypomnę, w roku 1987, jak i ojca Czesława, zaowocowały przeniesieniem tego modelu wychowania religijnego, jaki proponował ruch Światło Życie, na teren Bydgoszczy, naszego kościoła jezuickiego przy Placu Kościeleckich. Pośród osób, które poznał ojciec Czesław u początku swojej działalności tutaj w Bydgoszczy, byli przedstawiciele rodziny państwa Glamowskich z Suchej na Pomorzu, którzy zaoferowali jako miejsce na rekolekcje część swojego gospodarstwa. Pierwszy turnus rekolekcji oazowych w Suchej odbył się latem 1977 roku.
Ojciec Czesław prowadził te rekolekcje oazowe, najpierw jeżdżąc z młodzieżą latem na rekolekcje w góry, a potem zakładając ośrodek oazowy, młodzieżowy, rekolekcyjny w Suchej, niedaleko Bydgoszczy.
Który ojciec prowadzi?
Który ja mam zaszczyt teraz kontynuować, prowadzić, tak, bo ojciec Czesław już nie żyje.
Oazy w PRL-u to bardzo ważny element całej struktury, bym powiedziała, takiej wychowawczej w kościele. I ten okres komunizmu PRL-u w Bydgoszczy u jezuitów to są ważne nazwiska, to są ważne wydarzenia. Proszę ojca, co się działo w waszej parafii w PRL-u?
To jest kolejna rzecz, o której warto wspomnieć. Zaangażowanie społeczne nasze. Konkretnie to było tak, że kiedy powstawała Solidarność, to raczej nic takiego, powiedzmy, specjalnego jeszcze w naszym kościele się nie działo. Na pewno jezuici jakoś uczestniczyli, wspierali tych, którzy tworzyli Solidarność w tym pięknym okresie, kiedy wydawało się, że uda nam się ten koszmar komunizmu przynajmniej jakoś tak złagodzić. Natomiast wszystko właściwie się zaczęło, największe zaangażowanie jezuitów społeczne zaczęło się konkretnie w dniu wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku. Wtedy akurat zaczynały się rekolekcje adwentowe w naszym kościele. I ojcowie, którzy prowadzili te rekolekcje, po prostu poruszeni tymi wydarzeniami, tą straszną rzeczą, jaką było wprowadzenie stanu wojennego, bez żadnych ogródek, w sposób bardzo taki radykalny, krytykowali władzę, nazywali to, co się dzieje, po imieniu. To spowodowało, że w świadomości mieszkańców Bydgoszczy nasz kościół stał się taką właśnie jakby ostoją, takim miejscem wsparcia w tym bardzo trudnym, bolesnym okresie stanu wojennego.
Do was lgnęli ludzie. Pamiętam strajkujących, głodujących studentów,
tak,
ludzi.
Tak, był strajk głodowy, u nas się odbywał pierwszego w ogóle dnia, 13 grudnia już. Odbyło się tajne zupełnie oczywiście spotkanie tych działaczy Solidarności, którzy nie zostali internowani. To miało miejsce właśnie u nas w Kaplicy Matki Bożej. Zresztą nie wiem, czy funkcjonariusze SB, którzy jeszcze żyją i którzy wtedy nas bardzo dokładnie inwigilowali, czy nawet wiedzą o tym, bo zdaje się, że to było tak fajnie, tak dobrze zakonspirowane, że o tym się SBC nigdy nie dowiedzieli i słuchają może ktoś z nich dzisiaj tę audycję, to może się dzisiaj dopiero dowie. Zresztą to był cały aparat, wiem z IPN-u, od pracowników IPN-u, że Służba Bezpieczeństwa podjęła taką operację pod kryptonimem Czarni, która miała na celu przede wszystkim inwigilację tego, co my jezuici robimy, wspierając po prostu solidarność na tym polu społecznym i starając się jakoś nas zastraszyć i powstrzymać, w każdym razie spowodować, żebyśmy odstąpili od tego. Z tego, co wiem, to akta tej operacji zawierały, to było kilkadziesiąt metrów akt na półkach. Niestety te akta wszystkie spłonęły w momencie, kiedy akcja wyborcza Solidarność dochodziła do władzy. I dzisiaj niewiele się zachowało. Trochę możemy się dowiedzieć na temat tego, w jaki sposób Służba Bezpieczeństwa starała się zwalczać tę naszą działalność wspierającą działaczy Solidarności w stanie wojennym z pracy magisterki pana Jeleniewskiego, który właśnie ucząc się w szkole dla funkcjonariuszy SB popełnił właśnie taką pracę dyplomową na temat właśnie antykomunistycznej działalności jezuitów w Bydgoszczy w latach stanu wojennego i później, od 1981 do 1985 roku. Bardzo szybko u nas zaczęliśmy odprawiać msze w intencji ojczyzny. Raz w miesiącu, to już było właściwie od momentu wprowadzenia stanu wojennego. Najpierw jedna z niedziel miesiąca w pierwszym roku, a od pierwszej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, czyli od 13 grudnia 1982 roku, każdego 13 dnia miesiąca w naszym kościele do dziś zresztą odprawiana jest msza w intencji ojczyzny. No, w tamtych czasach rzeczywiście tłumy były ogromne. Zresztą pomysłodawcą tego, żeby ksiądz Popiełuszko przyjechał do Bydgoszczy, był jeden z naszych ojców, bo tam kilku jezuitów było zaangażowanych w tę mszę za ojczyznę.
A możemy podać nazwiska?
Pomysłodawcą, z tego co wiem, przyjazdu księdza Jerzego Popiełuszki do Bydgoszczy był ojciec Przemysław Nagórski, który był jednym z ojców, którzy w tamtych latach zajmowali się, właśnie animowali jakby tę mszę za ojczyznę, bo tu nie mieliśmy jakiegoś stałego kaznodziei, zawsze właśnie ktoś był zapraszany, albo ojcowie się zmieniali, często kazania głosił na przykład ojciec Bernard Karwel, wczesny superior, ale byli też zapraszani właśnie księża z różnych stron Polski i ojciec Nagórski kiedyś poznał osobiście księdza Popiełuszkę i miał taki pomysł, żeby go właśnie zaprosić do nas na mszę, ale na msze nasze w intencji ojczyzny przychodził też, dołączał się ówczesny wikary parafii Polskich Braci Męczenników na Wyżynach, ksiądz Jerzy Osiński. I ojciec Przemysław wpadł na taki pomysł, żeby księdza Popiełuszkę zaprosić nie do nas, tylko właśnie tam na Wyżyny, żeby tam uruchomić drugą taką mszę, ponieważ ludzie po prostu w naszym kościele się nie mieścili. I tam powstawał duży kościół, nowy, położony wśród bloków mieszkalnych i tak dalej, więc ksiądz Osiński się po prostu zapalił do tego i tym sposobem właśnie ksiądz Jerzy został zaproszony właśnie tam. Gdyby nie ksiądz Osiński, to pewnie w tę swoją ostatnią drogę męczeńską ksiądz Popiełuszko ruszyłby z naszego kościoła.
Proszę ojca, mimo że świętujemy 400. rocznicę przybycia do Bydgoszczy jezuitów, to tak jak ojciec już wspomniał, w 1773 roku papież Klemens XIV zarządził kasatę z zakonu. Pius VII w 1814, czyli po 41 latach, przywrócił jego istnienie w całym kościele. I tutaj warto dodać, że zakon przetrwał jedynie na terenie Rosji za zgodą carycy Katarzyny II.
Tak, dokładnie to było.
Ta kasata zakonu, dlaczego jest? Jezuici byli silni, byli mocni, mieli władzę.
To znaczy tak, no żeby zrozumieć całą historię i przyczyny kasaty, no to w ogóle trzeba by sięgnąć do historii tak zwanych redukcji paragwajskich, czyli do państwa, tak to trzeba nazwać, państwa, które jezuici założyli, stworzyli w Ameryce Południowej. To były tereny mniej więcej tak rozległe, jak dzisiejsza Brazylia.
To możemy wyobrazić sobie, przypomnieć film Misja.
Tak, właśnie. Film Misja opowiada, oczywiście w dużym uproszczeniu, ale opowiada właśnie historię tychże misji. I potężne państwo, które jezuici tam założyli, które niesamowicie dobrze prosperowało. Ludzie, mieszkańcy, oczywiście to byli Indianie, rdzenna ludność Ameryki Południowej, żyli w wielkim dostatku. Do dziś jeszcze w tych puszczach amazońskich można znaleźć ruiny wspaniałych katedr na miarę naszych europejskich. W każdym razie było to państwo bardzo bogate, z tym, że korzystali z tego przede wszystkim właśnie tubylcy. No a to niestety ówczesnym władcom się nie za bardzo podobało, bo oni chcieli te bogactwa przejąć. Oni chcieli eksploatować tamte tereny. Rdzennych mieszkańców Ameryki Łacińskiej chcieli uczynić niewolnikami. No i jezuici im w tym przeszkadzali. I od tego się zaczęło cały proces jakby takiego nacisku władz królów, po prostu władz cywilnych na papieża. Papież długo się opierał, jeden, drugi, no ale w końcu właśnie Klemens XIV, ponieważ zagrożono mu w ogóle schizmą, była groźba, że odłączy się od kościoła katolickiego i Portugalia, Hiszpania, bo to właśnie głównie te kraje chciały rozszerzyć swoje wpływy w Ameryce Południowej, swoją władzę po prostu. Pod groźbą na skutek tego szantażu, no w końcu papież nie tyle skasował jezuitów, co wydał taką bullę, która dawała prawo każdemu królowi skasowania jezuitów. Pewnie wszyscy, kto oglądał misję, na pewno doskonale pamięta tę poruszającą scenę, jak to właśnie najpierw jeden z jezuitów został przez tubylców po prostu zamordowany, przybity do krzyża i spuszczony z wodospadu, a potem następny, żeby ich pozyskać, żeby się z nimi po prostu zaprzyjaźnić, poszedł w góry, ale nie z jakąś bronią, tylko z fletem. Bo dość szybko jezuici się przekonali, że tamtejsi ludzie, mieszkańcy, tubylcy Ameryki Południowej, mają jakiś niesamowity zmysł muzyczny, mają wielkie zamiłowanie po prostu do muzyki. I tak rzeczywiście było. Tam powstawały wspaniałe orkiestry, produkowano instrumenty, skrzypce na przykład na miarę naszych Stradivariusów. Kultura niesamowita. Także jezuici właśnie to nas wyróżniało, że nigdy zresztą w historii nie stosowaliśmy, nie przyłączaliśmy się do żadnych form ewangelizacji, które by zakładały jakąkolwiek przemoc. W każdym razie, jeżeli jakiś jezuita w historii w czymś takim maczał palce, to na pewno nie za zgodą przełożonych i na pewno nigdy nie było to oficjalne zaangażowanie naszego zakonu.
Aleksandra Kłapud-Wiśniewska, Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Działalność kaznodziejska, ta w konfesjonale, a także na niwie edukacyjnej jezuitów jest znana, jest opracowana, ale jeśli chodzi o propagowanie sztuki, muzyki w Bydgoszczy, myślę, że nie.
Ja myślę, że w ogóle trzeba wspomnieć o tym, że jezuici ogromną wagę przywiązywali właśnie do wychowywania duchowego poprzez muzykę. To znane sceny z filmu Misja pokazują nam, jak wielkie znaczenie miała nie tylko gra instrumentalna, ale w ogóle uroczysta oprawa świąt, wszelkiego rodzaju wydarzeń, do których przywiązywano ogromną wagę, właśnie specjalnie opracowując je pod względem muzycznym. Jezuici mieli znakomicie prosperujące zespoły instrumentalne, świetne chóry i zatrudniali też bardzo często fachowych muzyków. Jak idzie o Bydgoszcz, to z najstarszych dokumentów wynika, że działała przy Kolegium Jezuickim Bursa Muzyczna. To kształcenie muzyczne już w wieku XVII-XVIII miało miejsce. Natomiast jak idzie o czasy powojenne, to w tej dziedzinie związanej z obecnością muzyki, myślę, że Kościół Ojców Jezuitów był znany, chociażby ze względu na postać Mieczysława Kowalskiego. To był artysta, który od początku związał się z tą świątynią, przez prawie 50 lat działał przy tych organach, nie tylko grając, nie tylko pracując jako organista, wypełniając swoją misję upiększania czy opracowywania muzycznego liturgii. To był z całą pewnością, można powiedzieć, animator życia muzycznego w tej parafii. I to dotyczyło nie tylko zakresu jego działalności związanego z liturgią w Kościele Ojców Jezuitów, ale w ogóle takiej działalności społeczno-religijnej. To był artysta, który po raz pierwszy w Bydgoszczy zorganizował zespół orkiestrowy działający w kościele. Żaden kościół w latach 50. nie miał własnej orkiestry. Mieczysławowi Kowalskiemu udało się stworzyć taki zespół. To był organista, który nie tylko jako jeden z niewielu improwizował, grywał na organach po mszach świętych. Bydgoszczanie przychodzili do kościoła jezuickiego posłuchać jego koncertów, jego gry, na których wykonywał utwory Maxa Regera, Dietricha Buxtehudego. Po prostu znakomity artystyczny repertuar. Ale to także twórca profesjonalnych koncertów religijnych. On w latach 40. założył już zespół choralny, do którego doorganizował orkiestrę i artystów profesjonalnych. Eugenia Gwieździńska, Lidia Skowron, Bernard Ładysz to byli współpracownicy, soliści, wokaliści, którzy brali udział w koncertach na przykład noworocznych czy w koncertach pasyjnych, które wypełniały utwory różnego rodzaju, pieśni, opracowania, także i autorstwa Mieczysława Kowalskiego. I wreszcie właśnie on sam był artystą tworzącym na potrzeby nie tylko liturgii, nie tylko improwizował, nie tylko opracowywał pieśni kościelne, ale też tworzył utwory pod wpływem swojej działalności i swojego zaangażowania społeczno-religijnego. Pamiętajmy, że od lat 80. u jezuitów odbywały się msze za ojczyznę. Właśnie pod wpływem tych wydarzeń, pod wpływem stanu wojennego, powstały dwie największe kompozycje Mieczysława Kowalskiego. Pieśń ku czci świętego Jerzego Popiełuszki, napisana pod wpływem śmierci dziś już błogosławionego, i wielka msza Missa pro Patria, czyli msza za ojczyznę. Ten drugi utwór nigdy nie był za czasów Mieczysława Kowalskiego wykonywany w całości. Jego poszczególne części były uczone podczas mszy za ojczyznę, bowiem Kowalski miał taką cechę pisania muzyki przeznaczonej do wykonania w kościele jezuitów, że zależało mu bardzo na tym, aby to była muzyka wystawna, uroczysta, aby to była muzyka wyjątkowa, ale koniecznie zawsze zakładał udział wiernych w tym wykonaniu. I wszystkie swoje utwory skomponował w taki sposób, że uczestniczy w nich schola, uczestniczy w nich chór, ale także wierni. I taki sposób jest też napisana ta msza za ojczyznę. Na dodatek można ją wykonywać na dwa sposoby. Albo właśnie w pełnym składzie orkiestrowym z towarzyszeniem solistów i zespołu instrumentalnego, albo po prostu z ludem, z organami. I on wierzył w to, że jeżeli się dobrze zaangażuje ludzi przychodzących do kościoła, po prostu nauczy się śpiewu, to ten śpiew nawet z takim artystycznym towarzyszeniem będzie angażujący ludzi w to emocjonalnie i religijnie. Tego się trzymał, co zresztą było zgodne właśnie z jezuicką misją wychowywania, kształtowania, pobudzania żarliwości religijnej poprzez muzykę.
Może jeszcze dygresja na temat samego instrumentu, organu, w którym mieszczą się w kościele u jezuitów. Bydgoszczanie myślę, że nie wiedzą i nie zdają sobie sprawy, jakiego kalibru, jak wyjątkowy jest ten instrument.
To jest wyjątkowy instrument rzeczywiście. Jest zbudowany przez Zauera, jednego ze świetniejszych organmistrzów początku XX wieku, i to jest instrument koncertowy. To jest instrument koncertowy, na którym wykonywać można repertuar artystyczny wielu epok. Mieczysław Kowalski odebrał ten instrument w 1946 roku, zasiadał przy nim przez 50 lat. Bardzo dbał o ten instrument. W latach 70., gdy nie było to zupełnie popularne, on sam osobiście kierował listy do władz kościelnych i do władz państwowych o możliwość restauracji tego instrumentu, jego remonty. Zależało mu na tym, żeby on brzmiał jak najpiękniej. Za życia jego to się nie udało, natomiast później instrument został poddany remontom i dzisiaj jest miejscem organizacji koncertów. Zresztą przy tym instrumencie czasami przywołuje się to jako niezwykłą sytuację. Mieczysław Kowalski zmarł. On zmarł podczas celebrowania mszy świętej w dniu świętej Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Zmarł grając ostatnie akordy mszy świętej wieczornej liturgii. Człowiek, który był niezwykle żarliwy, oddany, przez całe swoje życie ćwiczył. To był człowiek, który codziennie przystępował do komunii świętej. Dla niego nie było w ogóle możliwości uczestniczenia w liturgii, grania, jeżeli nie przeżywało się tego osobiście. To był ponadto człowiek, który chętnie dzielił się swoją wiedzą. On kształcił młodszych organistów, on dbał o scholę parafialną. On nawet ciepłe, serdeczne uwagi kierował do młodzieżowych zespołów, które u jezuitów w latach 80. dość licznie funkcjonowały. Niezwykły człowiek, niezwykłej skromności, też niezwykłej wiary i ogromnej pobożności. Rzeczywiście służący Bogu i ojczyźnie.
To było dla mnie zupełnie oczywiste, jak tutaj zostałem przełożonym w Bydgoszczy, że trzeba wykorzystać ten potencjał, jaki tkwi w naszym kościele, konkretnie w wspaniałych organach, najlepszych tutaj w okolicy. I faktycznie, jak tylko udało się zrobić remont organów, tak uruchomiliśmy tak zwane bydgoskie wieczory organowe, które przez kilka lat cieszyły się wielkim powodzeniem, zainteresowaniem słuchaczy. U nas koncertowali najlepsi organiści polscy. Gdzieś tam w pewnym momencie ta formuła się już zaczęła jakby wyczerpywać. No też to była kwestia i pewnych planów życiowych osób, które zajmowały się samą organizacją koncertów, choćby wspaniałej naszej organistce, pani Ewy Polskiej. I na dziś nie ma poza sporadycznymi koncertami tego rodzaju propozycji. Natomiast myślę, że wrócimy do tego. Wiem, że obecny ojciec superior myśli o tym, tyle że znowu, jak to bywa niestety z takim instrumentem, trzeba by najpierw troszeczkę do profesjonalnych koncertów organy znowu przygotować, trochę je wyremontować, ale już o tym myślimy.
Na stronie jezuici.pl można przeczytać ciekawe zestawienie liceów i uniwersytetów. Tutaj jest podana liczba 499 placówek w Polsce, 42 świętych błogosławionych jezuitów, 230 członków zakonu, 16700, a papieży jezuitów?
No tylko jeden, ten jest obecny pierwszym jezuitą, który został papieżem.
Papież Franciszek,
tak.
Jezuici to doskonali kaznodzieje, świetni spowiednicy, No i wasza duchowość, ćwiczenia duchowe, które proponujecie, chociażby ignacjańskie rekolekcje, w ośrodku, którym chociażby ojciec prowadzi, w Suchej, kiedy się im bliżej przyglądałam, to odkryłam, jak wielu ludzi korzysta z waszych propozycji rekolekcyjnych. Trzeba się zapisywać. To nie jest tak, że kto chce, ten od razu się dostanie na takie rekolekcje zamknięte w ciszy.
Rzeczywiście, no w dzisiejszych, znaczy tak, bo może właśnie wróćmy do tego, że my jezuici nie mamy takiego rodzaju pracy, który jest właśnie typowo nasz. Chociaż, mówię, często przypisuje nam się szkolnictwo, że jest wpisane w nasz charyzmat, ale tak nie jest. W nasz charyzmat wpisane jest robienie tego, co w danym momencie jest w Kościele najpilniejsze, a zwłaszcza tego, czego nikt inny nie chce robić. Tak było i tak jest. Więc mówiąc konkretnie o jezuitach w Polsce i dziś, no to bym powiedział, że to, co nas jakoś szczególnie wyróżnia, to jest rzeczywiście to, o czym wspomniała pani redaktor, czyli domy rekolekcyjne. Mamy w tej chwili 7 domów rekolekcyjnych. Faktycznie obłożenie jest takie, tak dużo jest chętnych, że moglibyśmy z marszu założyć jeszcze, nie wiem, 3 czy nawet 7 następnych i pewnie byśmy mieli też
komplet. Dlaczego nie zakładacie?
Nie zakładamy tylko dlatego, że jest nas za mało. No oczywiście można by ten problem rozwiązać w ten sposób, że na przykład moglibyśmy zlikwidować jakąś jedną, drugą czy trzecią placówkę, no ale na ogół jest też tak, że nawet jeżeli zaczynamy gdzieś tam mówić o tym, że moglibyśmy zamknąć jakąś placówkę w jakimś mieście, no to natychmiast...
Jest alarm.
Alarm jest, tak, nie? I bardzo dużo ludzi protestuje i wszędzie nas, że tak powiem, chcą. A powołań, no jest tyle, ile jest, nie? Znaczy mamy powołania, nie możemy narzekać, no ale niestety od paru lat jednak już zaczęło nas powoli ubywać, nie? Ponieważ taki wiek, jak to jeden z naszych ojców mówił, poborowy do nieba, no niestety właśnie wkraczają teraz takie bardzo liczne roczniki. W Polsce jest około 650 jezuitów, w Bydgoszczy 8. Każdy jest rzeczywiście dobry w tym, co robi. Bardzo dobry albo dobry, natomiast nie w każdej dziedzinie. Czasami na danej placówce uda się dobrać skład personalny, dzięki któremu na przykład właśnie duszpasterstwo akademickie się rozwija, no a potem przychodzi taki moment, kiedy trzeba jakieś zmiany personalne wprowadzić, no i coś się zmienia. Kiedy wróciliśmy do Bydgoszczy, no to najpierw nasz kościół był tak zwanym kościołem rektoralnym, ale tutaj bardzo dużo ludzi przychodziło na msze i przede wszystkim bardzo dużo ludzi się spowiadało. Starsi bydgoszczanie jeszcze pamiętają, że zaraz koło naszego kościoła był dworzec autobusowy i ludzie korzystali z tego, że czekają na autobus i przychodzili po prostu do naszego kościoła, nie tylko żeby się pomodlić w ciszy, ale też żeby skorzystać ze spowiedzi.
Ojciec Krzysztof Dorosz.
Kościół jezuitów stał się konfesjonałem Bydgoszczy. I tak było przez wiele lat. Wspomniany tutaj ojciec Kurdziel należał do rekordzistów, gdy chodzi o ilość spowiedzi rocznie. To było kilkanaście tysięcy. Oprócz spowiedzi rozwijało się duszpasterstwo, były normalne czynności parafialne, posługi. Był to też czas odnowy liturgicznej po Soborze Watykańskim II. I tutaj podejmowano nowe inicjatywy, które później się rozwijały. Między innymi starano się, tak jak wyraził to prymas w tym liście intencyjnym, jakoś przyciągnąć młodzież. No i między innymi wprowadzono nowe formy duszpasterskie, wyraźnie adresowane do młodzieży, jak na przykład msze bitowe. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie msze bitowe, tych długowłosych z gitarami w prezbiterium. Babcie trzymały się za serce, co to się dzieje w kościele, ale przychodziły, nadsłuchiwały, co to będzie. W pracy nad odnową liturgiczną mocno zaznaczyli się ojciec Tadeusz Pawlicki, ojciec Wacław Butowski. W listopadzie 1967 roku odbył się tydzień soborowy, mający na celu przybliżenie idei Vaticanum Secundum. 9 kwietnia 1969 roku jedną z konferencji liturgicznych poprowadził ksiądz Franciszek Blachnicki. Do kuriozum należy pewne wydarzenie. W ramach uatrakcyjniania i wprowadzania nowych inicjatyw odbył się koncept nabożeństwo Ewangelia w piosence. Dzisiaj odbywa się to w wielu miejscach i nikogo to nie dziwi. Natomiast po tym koncercie ojciec Jek, proboszcz, został wezwany do Urzędu do Spraw Wyznań, gdzie przesłuchano go, podkreślam słowo przesłuchano go, na tę okoliczność, i zarzucono, że taki koncept powinien być zgłoszony u odpowiednich władz, żeby otrzymać specjalne zezwolenie. I grożono mu konsekwencjami. O co chodziło? O to, żeby utrącić młodzież, żeby młodzież tam nie przychodziła. No, był to czas wielkiej walki o rząd dusz.
Te wielkie rocznice, 400 lat od momentu, kiedy jezuici przybyli do Bydgoszczy, posługujecie od 50 lat na Placu Kościeleckich. Ja odnoszę wrażenie, że wy się nie afiszujecie, tak jak w przypadku innych zakonów zgromadzeń. Widzę ich prężną działalność na polu, nazwę to reklamy.
To znaczy, może zależy, gdzie ucho przyłożyć też, bo myślę, że jesteśmy coraz bardziej obecni w internecie. Jest coraz więcej inicjatyw, zwłaszcza młodzi jezuici są w tym biegli. Ja sam zresztą co dzień piszę komentarze do Ewangelii, które są umieszczane na największym katolickim portalu internetowym deon.pl. Także myślę, że to zależy właśnie, gdzie ucho przyłożyć. Jeśli chodzi o Bydgoszcz, to pewnie tak. Myślę, że może być takie wrażenie, zgadzam się, że jesteśmy schowani jakby trochę. Wiem, że obecny ojciec superior podejmuje wiele różnych takich inicjatyw, żeby to zmienić. Natomiast ja mogę powiedzieć z własnej działki. Mianowicie ja nie dbam bardzo prostego powodu o szerszą informację na temat domu rekolekcyjnego, który prowadzę, ponieważ i tak mam tak dużo chętnych, że gdybym poszerzył informację i to by skutkowało jeszcze większą liczbą zgłoszeń, no to ja bym zbyt dużo czasu poświęcał na po prostu odpowiadanie, że już nie ma miejsc. To, że teraz jestem bardziej w domu rekolekcyjnym w Suchej, to istotnie też nie zmniejszyło mojego zaangażowania tutaj w Bydgoszczy, bo prowadzę kilka duszpasterstw, choćby na przykład właśnie duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych, takie duszpasterstwa z pogranicza. Jestem też kapelanem regionu bydgoskiego Solidarności, więc to sprawia, że jestem tutaj w Bydgoszczy mocno zaangażowany i to jest czas pełen bardzo różnorodnych właśnie doświadczeń. Wiele się działo i wiele się dzieje.
A co dziać się będzie, to jedynie Duch Święty wie, no skoro tak. Jezuici idą tam i do tych miejsc i tymi sprawami zajmują się, którymi inni nie chcą, albo nie potrafią, albo nie mogą. To jest aż wręcz kusząco ciekawe, co będzie,
już
co
mam,
się stanie.
Już mam pewne pomysły i czekam właśnie na wizytację ojca prowincjała. Tak też no, jesteśmy formowani, żeby ciągle szukać, jest takie ulubione słowo świętego Ignacego, magis, czyli bardziej, więcej. I tyle, także pewnie znowu coś zacznie się nowego dziać.
Naszymi gośćmi byli
Aleksandra Kłapot-Wiśniewska, Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Robert Danieluk, jestem jezuitą. Od kilkunastu lat pracuję w archiwum zakonu, do którego należę przy jego kurii generalnej w Rzymie.
Ojciec Mieczysław Łusiak, w latach 2001-2007 superior domu zakonnego jezuitów w Bydgoszczy, w tej chwili dyrektor domu rekolekcyjnego w Suchej, niedaleko Bydgoszczy, kapelan regionu bydgoskiego NSZZ Solidarność i jednocześnie nadal duszpasterz małżeństw niesakramentalnych w Bydgoszczy przy kościele jezuitów.
A także ojciec Krzysztof Dorosz i ojciec Jarosław Kufel. Fragment pieśni ku czci świętej pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, Mieczysława Kowalskiego, wykonał chór Exultate Deo i Schola z parafii świętych polskich braci męczenników w Bydgoszczy. Recytator Rafał Kobyliński, organy Beata Gaj, dyrygent Romuald Reis. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia, również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.